Radiowy kinematograf.
Adam Głaczyński, witam Państwa w radiowym kinematografie, który dzisiaj ma wydanie specjalne. Program poświęcamy tylko jednemu filmowi i to filmowi, który dopiero zobaczymy 30 września. Czy już Państwo się domyślają, o jaki film chodzi? Interesuje nas film, którego realizacja trwała przez pół roku, przygotowywana była niezwykle starannie, ma już wyznaczoną datę premiery, a ostatnio autorzy filmu ujawnili dziennikarzom nieco więcej na temat swojej pracy. Lalka 2026, film w reżyserii Macieja Kawalskiego i producenta Radosława Drabika, wzbudza zainteresowanie od pierwszych chwil, gdy tylko pojawiła się informacja, że powstanie kolejna adaptacja powieści Bolesława Prusa. Zainteresowanie wzrosło jeszcze bardziej, gdy ujawniono, że Netflix przygotowuje serial na podstawie lalki. Jedna z najważniejszych i najwybitniejszych polskich powieści znowu znalazła się w centrum uwagi filmowców. Przypomnę, że Bolesław Prus opublikował powieść w odcinkach. Rozpoczął 29 września 1887 roku w porannym dodatku do Kuriera Codziennego. Ostatni odcinek ukazał się 24 maja 1889 roku w 142 numerze Kuriera. Natura serialowa jest więc wpisana w ducha powieści Prusa. Po raz pierwszy lalka w formie książkowej ukazała się na początku 1890 roku nakładem wydawnictwa Gebetner i Wolf. I w zasadzie od czasów, o których wspominamy, budzi niezmienne zainteresowanie, by nie powiedzieć ekscytację. Trudno się też dziwić, że co jakiś czas wraca na ekrany kinowe czy telewizyjne. A ponieważ jej adaptacja filmowa wymaga olbrzymich finansów i nakładów organizacyjnych, dlatego moim zdaniem pomysły na jej ekranizację pojawiają się w okresach wyjątkowo dobrej koniunktury filmowej. Czy taką właśnie mamy? Skoro różni producenci przygotowują film i serial, to chyba mamy złote czasy polskiego kina. Autorzy Lalki 2026 zakończyli okres zdjęć i pierwszą fazę postprodukcji. Postanowili podzielić się efektem swoich działań z dziennikarzami i na specjalnym spotkaniu przedstawiono fragmenty filmu, a jego twórcy mówili o swoich przemyśleniach związanych z powieścią Prusa i pracą na planie. Mam dla Państwa sporo ciekawych wypowiedzi.
Radiowy kinematograf.
Przypomnę Państwu, że Lalka Bolesława Prusa to panoramiczna powieść przedstawiająca życie w Warszawie pod koniec XIX wieku, po upadku Powstania Styczniowego. Główny wątek skupia się na Stanisławie Wokulskim, przedsiębiorczym kupcu, który dla miłości do arystokratki Izabeli Łęckiej poświęca swój majątek, działając w świecie podzielonym między arystokrację, bogacącą się burżuazję i ubogie Powiśle. To historia wybitnej osobowości, przenikliwego biznesmena, lojalnego przyjaciela, otwartego na świat i naukę, a zarazem romantyka, dla którego świat arystokracji pod każdym względem wydaje się zamknięty. Chociaż historia Wokulskiego, nakreślona przez Prusa, należy do realiów świata końca XIX wieku, lalka jest powieścią uniwersalną. Rejestruje świat, który właśnie zamyka jakąś epokę, a jednocześnie otwiera kolejną. Proszę posłuchać reżysera filmu, Macieja Kawalskiego.
To jest kolosalna odpowiedzialność. Jest to z jednej strony spełnienie marzeń, bo zawsze marzyłem o wielkim, ważnym kinie, ale z drugiej strony poczucie, że dotykamy czegoś bardzo cennego dla ludzi, czegoś bardzo osobistego, że dla wielu Polaków to jest ukochana powieść, do której wracają wielokrotnie przez wiele dekad swojego życia. Ja do niej również wracam wielokrotnie. Mieliśmy poczucie, że chodzimy po takiej trochę świętej ziemi i z jednej strony trzeba zdjąć z siebie to poczucie, jednak bawić się pracą na planie, bo to jest gra. No nie bez powodu mówi się, że aktorzy grają, że to musi być zabawa, to musi być spontaniczne, to musi być lekkie, świetliste, a z drugiej strony musi to być ważne. Nie chcieliśmy zrobić jakiejś trawestacji, nie oddać ducha powieści, tylko jakoś ją wykorzystać, więc to poczucie dużej odpowiedzialności bardzo nas niosło przez cały ten proces.
Jak zatem przygotować adaptację powieści?
Nie wyważamy otwartych drzwi, nie wymyślamy koła od nowa, więc ta adaptacja jest bliska, ona jest bardzo klasyczna. W takim wydaniu, że nie dopisaliśmy nowych, dużych postaci, nie zmieniliśmy głównego wątku powieści, natomiast sam aspekt selekcji siłą rzeczy sprawia, że nie jest to 1:1 książka. Audiobook Lalki ma 33 godziny, film trwa 2,5, więc już z samego tego faktu mogliśmy wybrać mniej niż 10% powieści. jak wybrać 10% takiej cudownej powieści i zachować jej ducha. Więc dlatego to jest takie, myślę, że sudoku w czterech wymiarach. Tych cyferek naprawdę jest dużo, żeby one się wszystkie zgodziły. Medium filmowe jest inne niż medium literackie, gdzie ma się czas, można nad jakimś zdaniem się zawiesić, przeczytać je po raz drugi, przemyśleć, a film pędzi bardzo szybko. W związku z czym na jakimś etapie zaczyna to być jazz. Zaczyna to być jazz, kiedy idziemy bardziej jakąś emocją i intuicją i to ona nas zaczyna prowadzić, niż takie bardzo precyzyjne, excelowskie kalkulowanie.
Zarówno język literacki, jak i język filmowy mają swoje prawa i specyfikę. Jak zatem pogodzić te różne żywioły?
Myślę, że największą różnicą, to jest generalna obserwacja, nie tylko co do tego filmu, między takim medium książki a filmu, to że film przeżywamy w czasie rzeczywistym. O ile w książce taki zabieg, że rozmawiają dwie osoby o wydarzeniach, w których żadne z nich nie brało udziału, a to się wszystko wydarzyło miesiąc wcześniej, w książce to może być szalenie satysfakcjonujące. I tak jest napisana w większości lalka, czyli Rzecki opowiada Szumanowi, co Wokulski zrobił miesiąc temu. My tego w książce jakby nie widzimy, w cudzysłowie. Natomiast w filmie nie chcemy słyszeć od między Rzeckim i Szumanem, co Wokulski robił miesiąc temu, my po prostu chcemy z nim tam być. Chcemy z nim to przeżyć i widzieć na jego twarzy te emocje wtedy, kiedy one się odbywają. I to jest największa różnica i stąd potrzeba odejścia od książki. Bardzo dużo scen, które w książce zajmują narratorowi dwie linijki, nam zajmowały dwa dni zdjęciowe. Czuliśmy, że to jest właśnie ten moment, który chcemy przeżyć, chcemy zobaczyć.
Kino zawsze opowiada współczesną historię, mimo że zanurza się w przeszłości, przykrytej kostiumem i innymi realiami. Czego warto szukać w lalce dzisiaj?
To trochę działa tak, że interpretacja leży po połowie między twórcami a odbiorcami. Czyli zupełnie inaczej będzie odebrany ten film dzisiaj, inaczej będzie odebrany za lat 10, mam nadzieję, że będzie oglądany za lat 30 i wtedy ta interpretacja też się zmieni. Trochę nie jest tak, że tworząc ten film, kiedy mówimy o współczesnym ujęciu, to nie oznacza, że my chcemy komentować jakieś elementy z życia politycznego czy z jakichś najbliższych wydarzeń, bo właśnie to byłoby spłyceniem, to byłoby skróceniem perspektywy. A to, co jest w nas niezmienne, to te uczucia, które naprawdę nami poruszają, pytania ostateczne, do czego wszyscy zmierzamy w życiu, za co chcielibyśmy poświęcić życie, gdzie jest moment, kiedy ból staje się tak duży, że chce się zakończyć własne życie, bo to serce jest tak strasznie pęknięte i jak je potem posklejać, jak potem znaleźć znowu sens życia. To są pytania, które zadajemy sobie od czasów prehistorycznych i będziemy je sobie zadawali tak długo, dopóki ludzkość będzie na tej planecie. Więc to nam dawało takie poczucie, że robimy film współczesny i ponadczasowy. Że nie próbujemy odtworzyć po prostu jako misterna sztuczka. Opatrzcie, umiemy uszyć kostiumy, opatrzcie, umiemy ładnie nakręcić, bo to byłoby puste. Tylko ostatecznie chodziło o to, żeby przenieść nas w jakiś świat i żeby widz mógł się przenieść w jakiś świat i przeżyć jakąś historię, która dotknie ich bardzo mocno.
Film niosą aktorzy i ich energia, także talent. Udało się do lalki zaprosić naprawdę wybitnych polskich aktorów. Rolę Stanisława Wokulskiego gra Marcin Dorociński.
Marcin był od samego początku moim marzeniem castingowym. To w ogóle nie brałem pod uwagę innego wyboru. I myślę, że bohaterów czujemy bardziej przez jakąś energię, przez bardziej jakąś charyzmę, magnetyzm. I myślę, że Marcin to absolutnie ma. I to, czy te cechy bezpośrednie są takie, jak opisane. Czy brunet w książce jest brunetem w filmie, czy on jest tak przystojny, czy nie jest przystojny, czy ma niebieskie oczy, brązowe. Na pewnym etapie przestaje to mieć znaczenie. A to, co poczułem w Marcinie, to jakiś bardzo głęboką, skomplikowaną, pełną konstrukcję emocjonalną, jakiś magnetyzm. Tak sobie wyobrażam w Wokulskim, że to jest człowiek złożony, zdolny, serce na dłoni, który potrafi pomóc, ale potrafi też walczyć o przyjaciół. I myślę, że taki jest dokładnie Marcin, więc ta energia bohatera i energia aktora bardzo się tutaj zgrały.
Prawdziwą sensacją wykraczającą poza realizację filmu jest informacja, że po 15 latach przerwy na plan filmowy powrócił Marek Kondrat.
Ja dalej nie mogę w to uwierzyć. Jest to absolutnie szczególne uczucie. Bardzo cenię Marka proces twórczy. To obserwowanie go na planie było czymś absolutnie spektakularnym. Wszyscy się zastanawialiśmy, jak to będzie, jak Marek przyjdzie na plan. I było takie uczucie, że oto po prostu Ronaldo wszedł na boisko. I my jesteśmy z różnych lig, ale Ronaldo jak dotknął piłki, no to wszystkim szczęki opadły.
Lalka to potężne przedsięwzięcie finansowe i organizacyjne. Realizacją kierują reżyser i producent, ale tak naprawdę film buduje zespół.
Dla mnie jakimś największym, może eureką, było coś takiego, że żadne z nas nie potrafiłoby zrobić tego samemu. Że na jakimś etapie zaufanie w zespół i w kreatywność innych ludzi zaczyna być tak ogromna, że tak metaforycznie możesz skoczyć w przepaść i wiedzieć, że ktoś cię złapie. I myślę, że bez takiego zaufania bardzo ciężko jest robić rzeczy na najwyższym poziomie. Jeżeli to jest takie kalkulowane, strachliwe, to myślę, że idzie się w pół drogi. To trzeba mocno zaryzykować i naprawdę skoczyć na główkę, wiedząc, że ma to sens. Myślę, że połączyła nas taka miłość do lalki, żeby zrobić ją jak najlepiej. Mówiliśmy o takiej odpowiedzialności, że dotykamy czegoś wielkiego, dotykamy jakiegoś trochę takiej artystycznej świętości i że nie możemy jej zepsuć. I ta walka o wspólny cel bardzo nam pomogła, bo nie mieliśmy takich tarć wewnątrz zespołu, nie mieliśmy sytuacji, żeby ktoś w cudzysłowie grał na siebie, czyli to ja chcę mieć więcej zbliżeń, ja chcę mieć więcej dialogu. Wręcz przeciwnie, aktorzy sami wycinali jakieś swoje dialogi, żeby druga osoba mogła bardziej to zagrać niż wypowiedzieć, więc to był bardzo inspirujący i taki bardzo, bardzo dobry proces.
Wojciech Jerzy Has, Ryszard Ber, teraz Maciej Kawalski, czyli mówiąc krótko, spełnione marzenie.
Dołączyłem do projektu, gdy literalnie nie było napisane na papierze nic, ani jedna karta, ani jedna linijka, nawet logline'u nie było. I zdecydowanie rozmach tej opowieści nas porwał i się go nie spodziewaliśmy, bo na początek napisałem logline, potem jedną stronę, potem jakiś treatment, potem drugi treatment, ta historia bardzo się zmieniała. I w międzyczasie, kiedy zespół produkcyjny wyliczył, ile to jest lokacji, ile to jest dni zdjęciowych i jakie to jest zaangażowanie, no to wszystkim nam trochę ciemniało w oczach, jakie to jest. I pamiętam bardzo taki moment, kiedy z Radkiem weszliśmy na krakowskie przedmieście i był pierwszy dzień zdjęć właśnie sklepu Wokulskiego, zamknięte 7000 metrów kwadratowych, odtworzona cała scenografia dookoła. Miałem właśnie taki flashback do tego naszego pierwszego spotkania, kiedy rozmawiamy razem o wspólnym marzeniu, zróbmy lalkę, nie ma nic, nawet jednej linijki tekstu, po czym mija półtorej roku, stoimy na krakowskim przedmieściu i to się wszystko wydarzyło. I to jest fantastyczne spełnienie marzeń.
Mówił reżyser lalki Maciej Kawalski. Ale film Lalka powstał, proszę Państwa, dzięki olbrzymiej determinacji innej osoby, producenta Radosława Drabika.
Od ponad dekady z dosyć dużą łatwością robię filmy i mam zawsze dobry humor i zawsze mi idzie. Natomiast lalka była od pewnego momentu przed zdjęciami do tej pory dla mnie Armagedonem, ponieważ daje mi popalić. Projekt jest, mogę powiedzieć jako producent, epicki, ale epicko też drogi. I lalka powstawała i powstaje w dosyć dużych cierpieniach, ale dobre rzeczy nie powstają łatwo. I muszę wam się przyznać, że podczas zdjęć tych wielu miesięcy pracy zacząłem czytać biografię Coppoli, jak kręcił Czas Apokalipsy, bo on miał dokładnie takie emocje i roller coaster od miłych pieniędzy na koncie do totalnego bankructwa. Ale tak jak obcujemy z najważniejszą polską powieścią i mam nadzieję robimy jeden z najwspanialszych filmów, to chcę, żeby wymęczyło nas, bo im bardziej się wymęczymy, tym może efekt będzie lepszy. Ja się nigdy nie poddaję, ale chyba to jest ciągle najważniejsze, że cokolwiek się nie dzieje, jeśli jest wizja, to nie wolno się poddać. I powoli już wychodzi słońce.
Producent Radosław Drabik. Za kilka chwil aktorzy, którzy zagrali główne role, opowiedzą o swoich spostrzeżeniach i refleksjach związanych z lalką.
Radiowy kinematograf.
Proszę Państwa, w najnowszej filmowej adaptacji lalki Bolesława Prusa główną rolę, postać Stanisława Wokulskiego, zagrał Marcin Dorociński.
Dla mnie to, co mi się najbardziej podobało, jak czytałem znowu tę książkę i słuchałem sobie audiobooka też, to że to jest taki człowiek, który się strasznie zakochał, jest bardzo pracowity, potrafi wszystko zrobić swoimi rękami, jest bardzo odpowiedzialny, jest bardzo honorowy, jest bardzo wrażliwy, a jednocześnie twardy, no tylko się źle zakochał. Co się wiąże z tego konsekwencjami, ale no jak to się mówi, miłość jest ślepa. I czasami w życiu. I to tak było, jest i będzie. Ta książka jest niezwykle aktualna i emocje są po prostu aktualne, choćby świat się zmieniał w koło. Czasami jest tak, choćby wszyscy nam w koło mówili, że ta druga osoba, w której się zakochaliśmy, nie jest dla nas, to my i tak tego nie słuchamy. No i na tym polega nieszczęście, czy też może, nie wiem jak to nawet nazwać, bo jest mnóstwo innych kobiet zainteresowanych Stanisławem i być może byłoby dla niego lepiej, gdyby się kim innym no ale się zakochał chłop, no i tyle.
Miłość to nie jedyny wątek lalki, czy w ogóle domena Wokulskiego. To ciekawa osobowość, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, otwarta i kreatywna indywidualność, dla której uroda nie ma aż tak wielkiego znaczenia.
To rzecz nie jest przystojności, bo to zawsze każda potwora znajdzie swojego amatora. Naprawdę wygląd zewnętrzny nie ma znaczenia. Tylko tutaj jest tyle obwarowań, konwenansów i to, że oni do siebie klasowo nie pasują, ale to, że to się rymuje z prezesową Zasławską, którą cudownie zagrała Maja Komorowska i z historią jego stryja, że tam są takie właśnie klamry i że historia się niestety powtarza, że te piękne historie, które nas w życiu spotykają, się powtarzają i te, które nas bolą, ale które nas też uwrażliwiają, dają naukę, ale nie zawsze wyciągamy z niej wnioski. No taki Staś to potrafiłby wyciągnąć wnioski z biznesu, potrafiłby wiedzieć, gdzie włożyć więcej, żeby więcej zarobić, gdzie pracować ciężej, żeby móc więcej zarobić, ale potem, ja to na planie mówiłem, że on jest trochę jak Superman, który wszystko potrafi zrobić, ale przy niej ona jest jego kryptonitem po prostu i go paraliżuje i on nie jest w stanie nic innego i co pani każe, on zrobi co pani każe. Współczesne jest to, że to gram ja, ale emocje, wiesz, które nigdy się nie zestarzeją. Ta relacja o ludziach, o relacja przyjacielska z Rzeckim, pokazania tego, że w dzisiejszych czasach też ciężko zarobić pieniądze i utrzymać te pieniądze i szanować pieniądze i być punktualnym, szanować innych ludzi, pomagać sobie społecznie, to coś, co jest też mi bardzo bliskie, że słabszym trzeba pomagać, że zwierzętom trzeba pomagać, że to wszystko jest też w tym filmie. Przyjaźń, myślę, że to, jaką relację udało nam się zbudować z Markiem Kondratem w tym filmie, ja się wczoraj strasznie wzruszyłem. I ten Marek jest, kurczę, po prostu niesamowity. No, to nie ma znaczenia, że on nie grał 15 lat. On po prostu wszedł na plan i patrzył i myślał i jak powiedział, to był najpiękniejszy komplement. Jak zamykaliśmy ten sklep na którymś z ujęć i nie wiem, czy padło stop, czy nie padło stop, on powiedział, jak to możliwe, że myśmy się wcześniej nie spotkali? Ja mówię, myśmy się spotkali, Marku, tylko miałem szmatę na głowie, czy też worek foliowy u Koterskiego. We wszyscy jesteśmy Chrystusami. Ale cieszę się, że teraz możemy tak bliżej poznać jeszcze. Zresztą Marka Koterskiego też bardzo filmy uwielbiam, szanuję i pracować z nim to też jest jeszcze inna historia niezwykła. Mam wrażenie, że to jest polski twórca, że to jest taki twórca, który nam pokazuje poprzez samego siebie, jak jesteśmy słabi, a jednocześnie jak jesteśmy mocni i mądrzy. O, nawet nagraliśmy taką scenę z Markiem, odmień być, no, w kostiumach i może kiedyś to pokażemy.
Marek Koterski połączył kiedyś Marka Kondrata i Marcina Dorocińskiego i nikt, prawie nikt tego nie zauważył. Wokulski Mariusz Dmochowski, Wokulski Jerzy Kamas, Wokulski Tomasz Szuchart, Wokulski Marcin Dorociński.
Serial z panem Kamasem mam z dzieciństwa czy też z młodzieńczości cały czas pod powiekami. Ale nie starałem się oglądać tego znowu, żeby się nie sugerować i zostawiłem sobie książkę i scenariusz. A potem już bardziej scenariusz z książki wybieraliśmy jeszcze fragmenty jakieś, które nam się podobały i mogłyby posłużyć nam w niektórych scenach. Natomiast po, jak już nagraliśmy i skończyliśmy tuż przed świętami Bożego Narodzenia, to Traf chciał, że w te święta i serial, i film Hasa były pokazywane. I to jest ciekawe doświadczenie. Po zagraniu 5 miesięcy bycia Stanisławem Wokulskim oglądać innych Wokulskich i patrzeć na ten serial z zupełnie innego punktu, i patrzeć na ten film. I mam wrażenie też, że w naszej scenografii i kostiumach jest bardzo dużo z filmu Hasa, że jest taka wielowarstwowość przestrzeni, że jest taka gigantyczna, rozbujała, wielowarstwowa scenografia i kostiumy niewiarygodne po prostu, że jest to i czasami miałem nawet takie wrażenie, w kilku scenach to powiedziałem też Markowi Kondratowi o tym, że Jezu, jakbym widział właściwie tylko kolorowy film Hasa. Że udało się Piotrkowi Sobocińskiemu, który jest niezwykle też wrażliwym i wspaniałym, uwielbiam Piotrka i Maćka też uwielbiam. I oni razem stworzyli taki duet, a jeszcze teraz przez wiele miesięcy Przemek Chruścielewski montuje i też chłopak ma taki dar w sercu i w rękach, że byłem niezwykle zaskoczony. Jak skończyliśmy tę pracę, to powiedziałem Maćkowi, że mam takie uczucie, które miałem też między innymi właśnie po Róży Wojtka Smarzowskiego, niezwykle ciężkiej pracy, po wielomiesięcznej pracy, że z jednej strony jest jakaś ulga, że człowiek skończył bardzo ciężko pracować, ale jednocześnie w tym samym momencie jest tęsknota, że nie wiadomo kiedy taki rodzaj pracy, taki rodzaj materiału, taki rodzaj emocji, namiętności i charakterów będzie nam znowu dany grać.
A propos scenografii i kostiumów, jak zewnętrzność zmienia aktora i jego sposób grania?
Na co dzień jestem dosyć monotonnym człowiekiem prowadzącym fajne, przewidywalne, monotonne życie. Natomiast jak założę kostium, to nie ręczę za siebie. I to jest prawda. Jak zakładałem ten kostium, to się odnalazłem momentalnie, ponieważ to na co dzień chodzę w dresie albo tak jakoś luźno ubrany. To jak zakładałem ten kostium, miałem wrażenie, że rzeczywiście i inna pozycja, i inny sposób poruszania się, i inny sposób też mówienia. No, świetnie się czułem, ale nie dlatego, żebym był jakoś bardzo zadowolony z siebie, ale dlatego, że to było takie wyjątkowe. Nie wiadomo, kiedy mi znowu przyjdzie grać w kostiumie, a tutaj te kostiumy, jak już mówiłem wcześniej, były wyjątkowe i ten sklep zbudowany, i te całe zablokowane ulice, czy to ujazdowskie, czy krakowskie przedmieście, i te dziesiątki powozów, koni, statystów i tych wspaniałych ludzi, którzy stali za barierkami i przez wiele godzin obserwowali i pozdrawiali i krzyczeli i robiliśmy sobie zdjęcia. No sam jestem ciekaw, jaki będzie odbiór tego filmu. Bardzo się cieszę, że mogłem się wbić w ten kostium i że przeniosłem i w czasie, ze względu na otaczającą przestrzeń i kostiumy, ale przeniosłem się emocjonalnie w tamten czas, w czas tej książki i w te relacje międzyludzkie.
A co zostaje w świadomości aktora i emocjach aktora po takiej roli jak rola Stanisława Wokulskiego?
Cały ten Staś pójdzie ze mną. Jak mnie ktoś zapytał, dlaczego się mimo wszystko odważyłem zagrać w lalce, no to myślę sobie, następna lalka za 50 lat, więc no, żal byłoby nie skorzystać. Że, o ironio, powstają dwie lalki, prawda? Jestem niezwykle ciekawy tej drugiej lalki tego serialu, bo też niezwykle Pawła Maślone cenię, jego twórczość i to, jakim jest facetem, i Tomka Szucharda niezwykle cenię za to, jakim jest człowiekiem, jakim jest facetem, jak niezwykłym jest aktorem. I podziwiam go. Tak, jestem bardzo ciekaw jego wykonania Stasia, więc super, że możemy mieć w tym czasie takie różne spojrzenia, bo myślę, że te filmy będą różne i trzeba tylko nas siebie pytać i ludzi, co oni o tym myślą i jak ich uruchamiają te produkcje.
Trochę nie mogę uwierzyć znowu, że syn Kowala Skudzienka gra Wokulskiego, że mogłem patrzeć w oczy tych wszystkich wspaniałych artystów. To jest po prostu jakaś taka historia, no jakieś takie spełnienie marzenia, o które nawet nie prosiłem.
Marcin Dorociński, Stanisław Wokulski.
Radiowy kinematograf.
Izabela Łęcka, nakreślona przez Bolesława Prusa, to chyba jedna z najbardziej nielubianych postaci w polskiej literaturze. Uważana za zimną, cyniczną, wyrachowaną, niezasługującą na miłość Wokulskiego. Z takim wizerunkiem Izabeli Łęckiej zmierzyła się Kamila Urzędowska w filmie Macieja Kawalskiego.
Staram się przede wszystkim nie oceniać, nie dawać jej żadnych łatek. To też jest to, z czym my twórcy tutaj przy tym filmie się mierzymy. Projekcjami, wyobrażeniami wszystkich ludzi, którzy przeczytali tę książkę i każdy ma do tego prawo. I sprostanie temu nigdy nie przyniesie tego rezultatu dla nikogo dobrego. Więc starałam się podejść do Izabeli jak do kobiety, która żyje w określonych czasach. Przypominam, że w tamtych czasach kobiety nawet nie mogły głosować, nie mogły posiadać majątku, nie mogły stosować antykoncepcji. I myślę, że starałam się zrozumieć, dlaczego Izabela w pewien sposób reaguje, dlaczego ona tak się zachowuje, jakie są jej motywacje, co sprawiło, że ta Izabela czasem jest zimna, czasem jest niewrażliwa, a czasami się zamyka w sobie i przeżywa mnóstwo emocji. Nigdy nie byłabym w stanie po prostu powiedzieć, czy ona jest dobrą postacią, dobrym bohaterem, czy złym, ponieważ jak każdy człowiek ma w sobie cały wachlarz emocji. I to jest wspaniałe, że ci ludzie, bo to nam się wydaje, że to są zamierzchłe czasy, a tak naprawdę to jest kilka pokoleń wstecz. To są nasi pradziadkowie. Pomyślenie o tym w ten sposób stanowi o tym, że ci ludzie to nie są jakieś wydmuszki. To nie jest tylko jedna postawa. To nie jest zubożała arystokratka, która ma swoje humory. Tylko jest to dziewczyna wychowana w określonym czasie i miejscu i musi się tam odnaleźć. Czy ma marzenia? Ma marzenia jak każdy. Czy przeżywa w środku? Czy może pokazać te emocje? No niestety nie, w takich czasach żyła. Ale to, co się dzieje w jej środku, było czymś dla mnie najważniejszym.
Może zatem inaczej spojrzymy na Izabelę Łęcką pod wpływem interpretacji aktorskiej Kamili Urzędowskiej.
Chciałabym, żeby każdy widz ocenił ją po swojemu. Jak wiemy, film powstaje przede wszystkim w scenariuszu, później w trakcie planu i montażu. Ale dla widzów chyba najważniejsze jest to, jakie on ma swoje doświadczenia i przeżycia. I to, jak każdy odbierze Izabelę, to już będzie poprzez jego własne doświadczenia. I tutaj chciałabym zostawić każdemu swoją interpretację, nie narzucać niczego. Tym bardziej, że ja mam silną wiedzę na temat, jak to wygląda. I mam nadzieję, że po prostu to też sprawi, że mnóstwo ludzi przyjdzie do kina.
Warto zatem nie tylko na postać Łęckiej, ale także na inne wątki lalki, inne postaci spojrzeć szerzej.
Przede wszystkim jest to też historia drogi człowieka, który jest niezwykle zagubiony, mówię tutaj o Wokulskim, człowieka niezwykle niezdecydowanego, który musi podejmować decyzje, jest wrzucony w pewne ramy i dla mnie tytuł, Lalka, nie jest o Izabeli Łęckiej. Ona w pewnym momencie pragnie wyrwać się z tego świata, przestać być tą salonową, tytułową lalką, a takim człowiekiem staje się Stasiu Wokulski, który jest marionetką w rękach innych ludzi. Ma mnóstwo marzeń i pragnień związanych z tym światem. I myślę, że ten film jest dla mnie też głównie o projektowaniu myśli, emocji, oczekiwań wobec drugiego człowieka, czy to Izabeli, czy to wobec Wokulskiego, czy wobec arystokracji, czy przemian gospodarczych, które się wydarzają w społeczeństwie. Każdy z nas gdzieś projektuje i oczywiście tym głównym wątkiem jest, jeżeli można to nazwać miłością, czy romansem Izabeli i Stanisława, tak to, w jaki sposób Stanisław Wokulski projektuje Izabelę Łęcką i później z jakimi rozczarowaniami i z jakimi emocjami musi sobie radzić, kiedy ona temu nie sprosta, jest dla mnie jednym z ważniejszych wątków w tym filmie.
Kostiumy do filmu Lalka zaprojektowali Katarzyna Lewińska i Tomasz Osoliński, znakomici kostiumografowie. W Lalce poświęcili szczególną uwagę postaci granej przez Kamilę Urzędowską.
Izabela Łęcka miała najwięcej kostiumów u nas. Tomek Osoliński i Kasia Lewińska tworzyli te kostiumy dla Izabeli od zera. Każdy projekt jest wykonany z dokładnością historyczną. Wszystkie materiały są sprowadzane z zagranicy. To nie jest poliester, jak czasami czytam. Również miałam bieliznę, taką jaką kobiety nosiły, takie zwykłe pantalony. Były dodatkowe poduszki, które kobiety wrzucały i to się zmieniało oczywiście też z czasem, bo ta moda wiktoriańska była bardzo dynamiczna, co Tomek też również zaznaczał w swoich projektach. Dodatkowo też mogłabym zdradzić taką ciekawostkę. Z biegiem czasu Izabela w trakcie trwania filmu jest coraz bardziej roznegliżowana. Coraz więcej ciała pokazuje. Zyskuje jakąś wolność w ubiorze, ale psychicznie jest coraz bardziej zamykana w pewną klatkę i jeszcze większe ramy. Jeżeli chodzi o scenografię, aktorzy zazwyczaj mają bardzo mało styczności ze scenografami, ponieważ po prostu przychodzimy już na zastane lokacje, ale miejsca, w jakich myśmy byli, czasami mieliśmy wrażenie, że ten świat zastany, on jest tym prawdziwym światem. I gdy wychodziliśmy już poza, na przykład, bardzo przepraszam tutaj mieszkańców w imieniu całej ekipy za zamknięcie tego krakowskiego przedmieścia na tak długi czas. Wiem, że to było pewnie uciążliwe, ale było też mnóstwo ludzi zafascynowanych tym światem, żeby przyjechać po prostu i zobaczyć. Sprawiał, że gdzieś ta rzeczywistość pomiędzy tym, że gramy, jesteśmy w filmie, a tym, w jakiej rzeczywistości się znajdujemy, ta granica była bardzo cienka i naprawdę twórcy tutaj po prostu wykonali tytaniczną pracę. 24 godziny na dobę pracowali nad tworzeniem tego świata. Jest wyjątkowy.
W poprzednich adaptacjach Lalki postać Izabeli Łęckiej zagrały Beata Tyszkiewicz i Małgorzata Braunek. Jakie znaczenie ma dla współczesnej Izabeli Łęckiej tradycja kina?
Oglądałam oczywiście poprzednie wersje. Czytałam też wywiady z panią Beatą Tyszkiewicz. Serdecznie panią Beatę pozdrawiam i dziękuję za te piękne komentarze. I oczywiście ja na przykład bardzo lubię oglądać wersję z panią Braunek. To była dla mnie tak, jak byłam dziewczynką, jakiś wzór kobiecości pięknej jeszcze w innych filmach. Ale z drugiej strony już przeżywałam to też przy chłopach. Pewne porównania, czy się inspirowaliśmy, czy nie. Ale myślę, że każdy z twórców tutaj, niektórzy są wielkimi artystami. Ja do tego podeszłam poprzez swoje doświadczenia. Myślę, że ten film ma opowiadać, pomimo tego, że dzieje się w XIX wieku, ma opowiadać o dzisiejszych czasach z naszą wrażliwością, z naszym spojrzeniem, z naszymi przemyśleniami. Od tego nie uciekniemy, bo my nie żyliśmy w tamtych czasach, kiedy nawet wcześniejsze lalki, adaptacje były tworzone. Więc można by było od tego uciekać, ale tak my od siebie nie uciekniemy, więc obejrzałam po prostu z pewną dozą uśmiechu i sentymentu, ale tworzyłam to po swojemu.
Dla Kamili Urzędowskiej postać Izabeli Łęckiej to 17. rola filmowa, jak na razie najważniejsza.
Troszeczkę mi się zmienił sposób myślenia o sobie. Nabrałam trochę pewności siebie, ta Izabela mi dała takie poczucie i też przede wszystkim to, co bardzo ciekawego było dla mnie w Izabeli, to było to, że Izabela uważała, że ona jest dla świata i to już jest wystarczający powód, żeby mogła dobrze żyć, funkcjonować, że może być kochana, w przeciwieństwie do Wokulskiego, który musiał na tę miłość zasłużyć. I z taką myślą chciałabym dalej kroczyć przez życie.
Kamila Urzędowska w roli Izabeli Łęckiej w najnowszej adaptacji filmowej Lalki Bolesława Prusa.
Radiowy kinematograf.
Ta wiadomość wzbudziła chyba największą ekscytację. Marek Kondrat, wybitny polski aktor, który zawiesił swoją działalność aktorską, wraca do polskiego kina. Producent Radosław Drabik skutecznie namówił aktora do zagrania postaci Ignacego Rzeckiego.
To trwało jakiś czas. Radek nie dzwonił do mnie, tylko ja poszedłem do jego restauracji i on wykorzystał ten moment mojego zaćmienia. W każdym bądź razie, kiedy zwrócił się z tą ofertą, no to potraktowałem ją tak jak wiele innych, które do mnie docierały. Po prostu nie wyobrażałem sobie siebie w tym, co robiłem przez właściwie całe swoje życie, bo rozpocząłem tę pracę, kiedy miałem 10 lat. Więc tak się przekomarzaliśmy po prostu, ale on jest niesłychanie uparty. To jest człowiek, który realizuje swoje zamiary i w tym jest niesłychanie przekonujący, muszę powiedzieć. A potem zacząłem sobie uświadamiać, co się w tej propozycji kryje tak naprawdę, bo dla mnie to było spotkanie z jakąś przestrzenią, począwszy od utworu, który jest dla mnie najwspanialszym utworem, ale tu nie jestem oryginalny, w polskiej literaturze. Powtórę, mam z nim do czynienia od kiedy zacząłem rozpoznawać jakichś ludzi dookoła siebie, bo wszyscy, dosłownie wszyscy aktorzy ze wszystkich realizacji tej powieści filmowych byli gośćmi mojego domu albo ja u nich gdzieś w jakimś miejscu z nimi się spotykałem, na nich patrzyłem i to się jakaś podróż odbyła po prostu. Potem sobie zdałem sprawę, że przecież w pierwszej realizacji Lalki Wojciecha Hasa wziął udział mój ojciec, grał Szlangbauma w tej ekranizacji i był młodszy ode mnie, miał wtedy 60 lat. I jak się to wszystko skleiło razem, to pomyślałem sobie, bo właściwie to nie ma argumentów przeciw, no po prostu. Myślę tak na zamknięcie.
Rzecki to, przypomnę, oddany subiekt, sprzedawca, przyjaciel Stanisława Wokulskiego. To idealista, bonapartysta i patriota, który swoje życie podporządkował pracy i wierności starym ideałom. Marek Kondrat.
Każde dzieło czytane dziś ma swój wymiar współczesny. Lalka ma tę siłę w sobie, nie tylko poprzez język wspaniały, który dzisiaj jest kaleczony, jest zubożały, ale ma też siłę przez charaktery tych postaci, bohaterów swoich. One są autentyczne, one są prawdziwe i budzą namiętności, muszą budzić wśród ludzi współczesnych. Mieszczę się jeszcze w tej współczesności, a tę odległość, którą podkreślam także w tym zdaniu, wypowiedziałem jak gdyby w tym wspomnieniu, że tak powiem, przeszłości. W związku z tym mówię, że należę do dwóch światów. Kiedy zdarzało mi się siadać przy stoliku pana Tadeusza Konwickiego w czytelniku, on mówił, pan ma najgorzej, bo pan musi być między tymi światami, wie pan, my już odchodzimy, a pan jeszcze należy do tego przyszłego. I tak się cały czas czuję od tego momentu, a lalka mi to jeszcze bardziej uzmysłowiła, ponieważ, proszę tego zbyt poważnie traktować, ale mam takie odruchy, kiedy idę na Powązki i widzę groby oficerów rosyjskich, którzy tam leżą, z czasów Lalki. Warszawa jest dokumentem tej przeszłości. Ten film będzie także ukłonem dla tego miasta. Dlatego zajęcie go przez 2 tygodnie krakowskiego przedmieścia, serca tego miasta, przez ekipę filmową, co zawsze budzi wstręt wśród mieszkańców, ale część z tych mieszkańców, drodzy Państwo, stała uparcie przy barierkach i patrzyła, jak wyglądała Warszawa tamtego czasu i jak wyglądają zdjęcia dzisiaj dokumentujące czy imitujące tamten czas, co dowodzi także zainteresowania z punktu widzenia dzisiejszego człowieka tą przeszłością. Więc to są te rzeczy łączące. To miasto szczególne zasługuje na dokumentację. To jest także jeden z powodów, które dopiero sobie po chwili uświadamiam, bo przecież trudno powiedzieć, że kiedy Radek zwrócił się do mnie z tą propozycją, to wszystko to nagle stanęło mi w oczach i dało jakąś szansę przemyśleń. Ale dzisiaj jestem pewien słuszności tej decyzji.
Bohaterem Lalki jest także Warszawa, warto o tym pamiętać. A jak postrzega film i swój udział w nim aktor, który ma już ważne miejsce w historii polskiego kina i teatru?
Chcę powiedzieć, że dzisiaj razem z Państwem zobaczyłem pierwszy raz tych kilka scen i jestem poruszony. Dzisiaj mam tyle lat, że nie muszę się wstydzić tego, że sam się sobie nawet podobałem w tych paru momentach. Ale Naprawdę bycie w tym zespole jest dla mnie prawdziwą przyjemnością, bo widzę wspaniałych twórców. I tych, których Państwo tutaj widzą, i tych, których nie widzicie. Mówię o scenografach, mówię o świetle tego filmu, mówię o kostiumach do tego filmu. Wszystko to zobaczycie na dużym ekranie i tam będzie efekt i zamysł tego, co chciał zrobić Radek na początku, zrealizowany w pełni takiej, której dzisiaj nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. To jest marzenie w dobie telefonów i filmów oglądanych w łazience, to jest przeniesienie się do tego świata marzeń, którym zawsze film dla mnie i dla mojego pokolenia był. Nagle przypomniały mi się filmy takie jak Wojna i pokój Bondarczuka, amerykańskie wydanie tego filmu z Katharine Hepburn, Czas apokalipsy, potem sfotografowany z wozem pancernym, który stoi pod kinem Moskwa. Do kin się chodziło na premiery wielkie, które docierały do nas z opóźnieniem. To było wydarzenie. Dzisiaj mam do czynienia z takim wydarzeniem po wielu, wielu latach i po technice, która nas przeniosła do domów. Po prostu do jakiegoś intymnego oglądania na małym ekraniku czegoś, co filmu nie przypomina w tej pełnej wersji. Więc mam własne nadzieje związane z premierą tego filmu i dopiero wtedy chcę zobaczyć ten film w pełni, ale te zajawki, które tutaj widziałem, zapowiadają wszystko to, o czym marzyliśmy.
To jeszcze słowo o spotkaniu relacji Rzecki-Wokulski, Konrad Dorociński.
Mam ogromne serce do niego, tak prywatnie, jak i literacko, bowiem to jest fantastyczna postać. Pełna namiętności, a z drugiej strony stąpająca twardo po ziemi. To jest właśnie to, co w tej powieści być może jest najbardziej uderzającego. To jest także zmiana sposobu myślenia, bardzo ważna w naszej historii. Kończy się romantyzm, zaczyna się pozytywizm, zaczyna się inny sposób myślenia. Zaczyna się myśleć o człowieku jako indywiduum ludzkim, a nie jako o narodzie. My cały czas nam się od czasu do czasu odbija, że my Polacy, dla nas Polaków i tak dalej. To są dla mnie słowa drażniące, dlatego że niewiele znaczą, a mają właśnie tę cechę postromantyczną w sobie, że musimy się wypowiadać w imieniu narodu, a nie w imieniu tego, co nam w duszy gra i kim jesteśmy naprawdę. Wokulski jest fantastycznym bohaterem, który z jednej strony przecież nosi w sobie duszę człowieka z tamtej epoki, a z drugiej chce się wyrwać z tej epoki. Także marzy o zdobyciu miłości, ale musi pokonać klasy społeczne, musi pokonać jakąś odległość, która wydaje się nie do pokonania. To wszystko budzi ogromne namiętności, więc ponieważ z Marcinem spotkaliśmy się wcześniej, był zakapturzonym rycerzem w kolejnym szalonym filmie Marka Koterskiego, Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Tam się poznaliśmy i dzisiaj widzę i bardzo cenię drogę, którą przeszedł. Myślę, że w tej obsadzie jest absolutnie na swoim miejscu.
Marek Konrad, filmowy Ignacy Rzecki. Premiera filmu Lalka, proszę Państwa, w reżyserii Macieja Kawalskiego 28 września. 30 września film pojawi się na ekranach kin w całej Polsce. Jakie czeka go spotkanie z widzami? Wierzę, że udane. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa w radiowym kinematografie. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Adam Głaczyński. Audycję zrealizował Maciej Rosół.
Radiowy kinematograf.